radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Kościół apostolski głosi kerygmat o Jezusie, poprowadzi ksiądz profesor Robert Głuchowski.
Po zesłaniu Ducha Świętego Kościół apostolski podejmuje swoją misję, którą powierzył mu Jezus, czyli głoszenie dobrej nowiny. Tą dobrą nowiną, Ewangelią, jest sam Chrystus. I pierwsze świadectwo uczniów o Jezusie można streścić w następujących słowach. Tego Jezusa, który został ukrzyżowany, Bóg wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy. On jest oczekiwanym Mesjaszem i Panem. On jest też źródłem zbawienia dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Przez Niego otrzymujemy odpuszczenie grzechów i dar Ducha Świętego. W ten sposób w centrum głoszenia znalazła się prawda o zmartwychwstałym i wywyższonym Jezusie, Mesjaszu i Panu. W czasie tej pracy dojrzewała też, krystalizowała się świadomość Kościoła co do osoby Jezusa. Sami głosiciele i cały Kościół coraz lepiej rozumieli, kim jest Jezus, jakie miejsce zajmuje w życiu każdego poszczególnego wierzącego i całej wspólnoty. Istotną częścią refleksji pierwszych chrześcijan nad osobą Jezusa była jego relacja do wspólnoty Kościoła. A refleksja ta była bardzo ważna z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, pozwalała wspólnocie Kościoła coraz lepiej zrozumieć postać samego Jezusa, a z drugiej strony Kościół lepiej mógł zrozumieć samego siebie. Bez wątpienia przełomową postacią w budowaniu tej samoświadomości Kościoła był Paweł Apostoł, który sformułował i w pierwszym liście do Koryntian przekazał naukę o Kościele widzianym jako ciało Jezusa. Najkrócej można tą Pawłową myśl ująć w formułę: wspólnota Kościoła jest jak ludzkie ciało. Jest szczególnym organizmem, w którym każda komórka, każda część ma do spełnienia określone zadanie, aby ów organizm mógł funkcjonować. Wyjątkowość ciała Kościoła leży w tym, że jego głową, a więc organem kierującym całym organizmem, jest Chrystus, zaś wierni są poszczególnymi częściami ciała. Odnosząc się do tej Pawłowej idei, w teologii utarło się mówić o Kościele jako mistycznym ciele Jezusa. Już święty Paweł ma więc świadomość, że Kościół nie jest więc jakąś luźno związanym ze sobą zbiorowiskiem ludzi, którzy mają takie same przekonanie co do idei Pana Boga objawionego w Jezusie, ale jest to żywotnie, organicznie związana wspólnota. Te żywotne więzy, to znaczy takie, bez których zanika życie, istnieją pomiędzy poszczególnymi członkami wspólnoty oraz pomiędzy każdym członkiem wspólnoty a Chrystusem. Ta metafora Kościoła jako ciała Chrystusa akcentuje więc w szczególny sposób jedność Kościoła. Skąd Paweł Apostoł zaczerpnął tę ideę? Już w Starym Testamencie znana była koncepcja ciała jako symbolu jedności, wzajemnej przynależności i solidarności. Jest ona pięknie wyrażona w słowach króla Dawida, który pragnął zjednoczyć podzielony naród po buncie Absaloma, jak czytamy w drugiej księdze Samuela w 19 rozdziale. Król Dawid posłał polecenie kapłanom: powiedzcie starszyźnie z Judy, dlaczego jesteście ostatni w przywróceniu króla do jego służby? Jesteście braćmi moimi, kośćmi i ciałem moim. Dlaczego więc ostatni jesteście w przywróceniu króla? Powiedzcie też do Amasy: czyż nie jesteś kością i ciałem moim? Niech mi Bóg to uczyni i tamto dorzuci, jeżeli ty nie będziesz u mnie na zawsze wodzem zamiast Joaba. W ten sposób król Dawid ujął serca wszystkich ludzi z Judy jakby jednego człowieka. Te słowa wyraźnie ukazują myśl króla Dawida, że traktuje on naród jak część swojego ciała. Dlatego naród powinien być w jedności ze swoim władcą. Jest bardzo prawdopodobne, że ten tekst biblijny inspirował świętego Pawła, gdy przedstawiał swoją naukę o Kościele jako mistycznym ciele Jezusa. Są też uczeni, którzy szukają w tym temacie innych źródeł inspiracji Pawłowej. Odwołują się choćby do źródeł grecko-heleńskich, gdzie metafora ciała używana była na opisanie miast państw. Istnieją też zwolennicy tezy, według której koncepcja Kościoła jako ciała Chrystusa wyrasta z tradycji eucharystycznej. Ponieważ wszyscy spożywają jedno ciało Chrystusa w Eucharystii, stają się jednym ciałem. Powszechnie jednak uważa się, że najbardziej oczywistą inspiracją dla Pawła Apostoła było jego spotkanie z Jezusem pod Damaszkiem, a przede wszystkim słowa, jakie usłyszał z ust zmartwychwstałego. Tekst o nawróceniu Szawła Faryzeusza u bram Damaszku jest jednym z kluczowych dla autora Dziejów Apostolskich. Święty Łukasz jest w swoim pisarstwie bardzo precyzyjny, również jeśli chodzi o kompozycję tekstu. Gdy to rozumiemy, to już przy pierwszej lekturze Dziejów Apostolskich zastanawia fakt, że historia dokonująca się pod Damaszkiem jest jedyną, która w dziele świętego Łukasza jest opowiedziana trzykrotnie. Nie jest to przejawem niedbalstwa czy przeoczenia autora, ale jest to świadomy zabieg. W ten sposób święty Łukasz daje do zrozumienia czytelnikowi, że nawrócenie Szawła pod Damaszkiem było wydarzeniem kluczowym dla dzieła głoszenia dobrej nowiny przez pierwotny Kościół. Opowiadanie to pojawia się w Dziejach Apostolskich w rozdziałach 9, 22 i 26. Najpierw pojawia się jako relacja świętego Łukasza, który wprowadza Szawła na scenę historii w naturalnym toku narracji księgi. Natomiast w rozdziałach późniejszych jest to opowieść samego Pawła w ramach jego mów obronnych. Raz opowiada tę historię Żydom zebranym w świątyni jerozolimskiej, kiedy indziej rozbrzmiewa w mowie Pawła przed królem Agrypą II, gdy apostoł więziony jest w Cezarei i ma być wieziony do Rzymu, by stanąć przed obliczem Cezara. Co ważne, mimo iż każdy z tych trzech opisów jednego wydarzenia nieznacznie różnić się od siebie pewnymi szczegółami, wynika to stąd, że święty Łukasz przechodzi od skoncentrowania na szczegółach materialnych do treści teologicznych, jednak w jednym punkcie opowiadanie jest zawsze dokładnie takie samo. W dialogu Chrystusa zmartwychwstałego z powalonym na ziemię Szawłem padają identyczne słowa. Jezus pyta: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Pada z kolei szawłowe pytanie: kim jesteś, Panie? I odpowiedź Jezusa: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Trzeba najpierw zauważyć, że Chrystus nie zapytał Szawła: dlaczego prześladujesz tych, którzy we mnie uwierzyli? Albo: dlaczego prześladujesz mój Kościół? Ale pyta: dlaczego mnie prześladujesz? Co z tego wynika? To, że Jezus utożsamia się ze swoimi braćmi. Wszystko, co robisz jednemu z nich, Szawle, mnie czynisz. Inaczej mówiąc, z dialogu, który dokonał się pod Damaszkiem, wynika dla Szawła to, że mimo śmierci na krzyżu Jezus żyje. Co więcej, jest otoczony chwałą i do tego w jakiś tajemniczy sposób przebywa w swoich wyznawcach. Utożsamia się z nimi do tego stopnia, że osobiście dotyka go to, że oni są prześladowani. Jako czytelnicy Ewangelii jesteśmy świadomi, że w czasie swojej publicznej działalności już sam Jezus kilkakrotnie utożsamiał się z różnymi kategoriami ludzi. Na przykład z przyjmowanymi w Jego imię dziećmi, mówiąc: kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Utożsamia się też z ludźmi w potrzebie, gdy w scenie sądu ostatecznego stwierdza, że wszystko, co zostało uczynione potrzebującym, zostało uczynione Jemu samemu. Jezus utożsamia się też ze swoimi uczniami, czy to pogardzanymi, gdy mówi: kto wami gardzi, mną gardzi, czy też posyłanymi na głoszenie nauki, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. Sam Jezus zapowiadał prześladowania, które na Jego wzór i z Jego powodu spadną w przyszłości na uczniów. Nigdzie jednak indziej, poza trzykrotną sceną powołania Pawła, nie znajdziemy takiego wyrzutu zmartwychwstałego Jezusa pod adresem kogokolwiek z użyciem mocnego w swojej wymowie greckiego czasownika dioko, prześladować. Co więcej, widzimy też, że wyrzut ten został w pełni uznany przez Szawła, winowajcę, i miał tak wielkie następstwa dla radykalnej zmiany w jego życiu. Mówiąc inaczej, można powiedzieć, że słowa te mocno utkwiły w głowie apostoła Pawła. Jak relacjonuje święty Łukasz, Paweł wracał do nich w kluczowych momentach swojego głoszenia dobrej nowiny. Dlatego też nie dziwimy się, że gdy w czasie swojej apostolskiej pracy przyszło mu przedstawić Koryntianom naukę o Kościele, odwołuje się właśnie do metafory ciała Chrystusa jako obrazu Kościoła. Apostoł pisze do wspólnoty koryńskiej, reagując na różne problemy, które pojawiały się w tym Kościele. Jedną z kwestii, które dzieliły ten młody Kościół, była sprawa przyjęcia i poprawnego rozumienia charyzmatów, jakich udzielał Duch Święty poszczególnym członkom wspólnoty. Paweł wyjaśnia, że Duch obdarza członków wspólnoty różnymi darami, jednak wszystkie one mają służyć całej wspólnocie i nie mogą być powodem do wywyższania się kogokolwiek czy uznania o pewnej samowystarczalności. W tym kontekście właśnie apostoł formułuje naukę o Kościele, ciele Chrystusa, który jest jednością, a każda część ciała, choćby najmniejsza, jest ważna i służy całemu ciału, czyli wspólnocie. Tak czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała: ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli by ucho powiedziało: ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg tak, jak chciał, stworzył różne członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom: nie potrzebuję was. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. Podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy przeto, kończy święty Paweł, jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. Tę naukę Paweł apostoł uzupełnia jeszcze w listach do Kolosan i Efezjan, gdzie stwierdza, że Chrystus jest głową ciała, czyli Kościoła. Tytuł ten, głowy, przyznany przez Pawła Jezusowi, jest przez apostoła używany w dwóch znaczeniach. W pierwszym znaczeniu chodzi przede wszystkim o to, że Jezus rządzi, przewodzi i jest odpowiedzialny za wspólnotę jako jej przewodnik i Pan. Jak czytamy w liście do Kolosan, On jest głową ciała Kościoła. Z kolei drugim znaczeniem jest to, że On jest głową, która ożywia i porusza wszystkie członki ciała. Bowiem według listu do Kolosan trzeba trzymać się mocno głowy tego, z którego całe ciało zaopatrywane i utrzymywane w całości rośnie Bożym wzrostem. To znaczy, jest nie tylko tym, który kieruje, lecz tym, który organicznie połączony jest z nami, od którego płynie też siła prawego postępowania. Nauka świętego Pawła o Kościele jako mistycznym ciele Chrystusa ma swoje konsekwencje w przekonaniu, że Kościół jest żywym głosem Chrystusa na ziemi. To jest zresztą myśl obecna w innych miejscach Nowego Testamentu. Już w Ewangelii czytamy słowa Jezusa: kto was słucha, mnie słucha, mówi Pan do apostołów. Natomiast Dzieje Apostolskie ukazują tę myśl w inny sposób. Otóż święty Paweł w mowie wygłoszonej przed Herodem Agrypą na życzenie prokuratora Festusa przekazuje prawdę o Jezusie, używając takich słów. Mówi o Jezusie: miał On cierpieć, pierwszy z martwych wstał i będzie głosić światło zarówno ludowi, jak i poganom. Powstaje pytanie, w jaki sposób może Jezus głosić dobrą nowinę poganom, skoro stali się oni słuchaczami Ewangelii wtedy, gdy już upłynęły lata od wydarzeń paschalnych. Tak więc ta zapowiedź, że sam Jezus będzie głosił poganom dobrą nowinę, odnosi się do apostołów po zesłaniu Ducha Świętego. Odnosi się do całego Kościoła, w którym żyje Chrystus, głoszący i utożsamiający się ze wspólnotą swoich uczniów.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Kościół apostolski głosi kerygmat o Jezusie poprowadził ksiądz profesor Robert Głuchowski. A na zakończenie dzisiejszego studium tradycyjnie pytanie konkursowe.
W jakich listach święty Paweł przekazuje naukę o Chrystusie, głowie Kościoła?
Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.